Już po raz szósty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie studenci włączają się w akcję Amnesty International, w maraton pisania listów. I o tej akcji właśnie porozmawiamy sobie teraz na antenie radia UWM FM w naszym studiu. Koordynatorzy tego wydarzenia na Uniwersytecie: Andrzej Bogórski z Wydziału Humanistycznego i Jakub Kowalski, student Wydziału Prawa i Administracji. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapytałem na początek o te historie i też cel takich spotkań właśnie na uniwersytecie. Dlaczego organizujecie to tutaj wśród środowiska naukowego studenckiego?
Organizujemy to, ponieważ jest 74. rocznica uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To tego dnia, 10 grudnia 1948 roku, przyjęto ten dokument i jest ważny, ponieważ stanowi element prawa międzynarodowego. Prawa człowieka również są wpisane w naszej konstytucji, co jest bardzo ważnym elementem w edukacji obywatelskiej, czy też podnoszenia pewnej świadomości dotyczącej edukacji w zakresie praw człowieka. No i przypominamy też, że prawa człowieka przysługują każdemu niezależnie od ich poglądów, przynależności, religii, płci, orientacji seksualnej, czy przynależności politycznej. Co jest ważne, generalnie maraton pisania listów odbywa się właśnie w okolicach 10 grudnia. My mamy tę okazję robić 10 grudnia.
Przede wszystkim brak działania to też działanie. A jeśli będziemy obojętni na losy drugiego człowieka, nie biorąc udziału w działaniach takich jak m.in. Amnesty International czy maraton pisania listów właśnie z ich ramienia, nie mówiąc o tych prawach, o łamaniu godności, poszanowania życia drugiego człowieka, my byśmy się godzili w tym momencie na sytuację, w której można, może nie w pełni legalnie, ale z cichym przyzwoleniem społeczeństwa, łamać te prawa, naruszać godności, wolności. A druga sprawa jest taka, że maraton po prostu działa. I tutaj ja chciałbym przytoczyć sytuację pani Aleksandry Skolicienko. Jest to rosyjska aktywistka. Działała przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. Dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, w supermarketach w Rosji zamieniała kody kreskowe z produktów, z cenami, na kody QR odsyłające właśnie do witryny internetowej, gdzie były opisywane zbrodnie Rosjan w Mariupolu. Za ten czyn została skazana na kilka lat pozbawienia wolności w kolonii karnej. Według jednego oligarchy rosyjskiego, który odsiedział swoją drogą 4 lata w kolonii, nazywał się on Michał Khodorkovsky. To są miejsca, krótko, zwięźle mówiąc, okropne. Pełne przemocy, czasem gwałtów, tortur ze strony służb więziennych. Natomiast pani Aleksandra została w tym roku uwolniona z kolonii, oczyszczona z zarzutów. Pamiętam, że 2 lata temu pisaliśmy w jej obronie i maraton rzeczywiście w tym momencie się udał. Ale to nie są jednostki. Fakt jest taki, że do maratonu wybiera się poszczególne osoby, zazwyczaj między 9 a 12 bohaterów. Natomiast ci bohaterowie mają przedstawiać w pewien sposób kraj, w którym są łamane prawa człowieka. Chodzi o to, żeby społeczność międzynarodowa widziała, że w danym kraju coś się źle dzieje. Są oni pewnym symbolem tego, że dany kraj ma problem z obroną praw człowieka, systemem sądownictwa, z aktywistami i właśnie o tym traktujemy. My to chcemy nagłaśniać. Zresztą nie tylko my. Robi się to na całym świecie, właśnie w obrębie 10 grudnia.
To w czyim imieniu listy w tym roku pisane są na całym świecie?
Mamy 9 bohaterów i bohaterek. W tym roku piszemy m.in. na Białoruś. Bohaterka Maria Kalesnikawa, która jest teraz aresztowana i skazana na 11 lat więzienia za to, że w 2020 roku brała czynny udział przy pomocy kampanii prezydenckiej Swiatłany Cichanouskiej. To też pokazuje symbol Białorusi, że Białoruś jako państwo autorytarne, jako prezydent, który tam rządzi nieprzerwanie od drugiej połowy lat 90., łamie podstawowe prawa człowieka, nęka opozycję, represjonuje opozycję i jej działania, tejże bohaterki, pokazują, że jednak Białoruś jest państwem, w którym są ograniczone swobody obywatelskie. Jak i również w Arabii Saudyjskiej piszemy w obronie bohaterki, która przede wszystkim szerzyła prawa kobiet, buntowała się przeciwko panującemu systemowi męskiego opiekuna, to znaczy, że kobiety tam nie mogą załatwić podstawowych urzędowych spraw bez uczestnictwa czy obecności męskiego opiekuna, czyli może być to ojciec, mąż, brat lub nawet syn. Za jej działania, za jej krytykę, no i za to, że właśnie na Snapchacie, na social mediach udostępniła swoją postać, zdjęcie bez stroju, który powinien według prawa, powinna byłaby się zasłaniać, została oskarżona o łamanie praw przeciw cyberprzestępczości, co pokazuje absurd sytuacyjny, ponieważ no, nie złamała w sensie prawa przeciw cyberprzestępczości, tylko wskazuje to pewien precedens wobec aktywistów. Czy z innej bajki, Angola, bohaterka, która na TikToku miała odwagę skomentować działania prezydenta, krytykując prezydenta za jego działania, co pokazuje też ograniczanie tej wolności słowa, gdzie w Polsce, gdyby ktokolwiek skomentował prezydenta, jego działania, no nie trafilibyśmy do więzienia, a z nią stało się tak, że na live'ie na TikToku skrytykowała, odważyła się i na drugi dzień zapukała do niej policja, co pokazuje w dalszym ciągu absurd.
Tak właśnie nawiązując do Angolii, o której wspomniałeś, Andrzeju, to tutaj musimy wspomnieć, że 32-letnia Anna da Silva Miguel jest chora na AIDS. Przez, jeśli dobrze pamiętam, 8 miesięcy odmawiano jej dostępu do leków. Apelowali w tej sprawie jej prawnicy, apelowali obrońcy praw człowieka. Dla nas ciężkim jest do wyobrażenia sytuacja, w której nasze życie przez ciężką chorobę jest zagrożone, a służby więzienne, czy szerzej aparat więziennictwa, odmawia nam dostępu do leków, które tak jakby gwarantują nam przeżycie. Czy to jest okrutne traktowanie? Z pewnością tak. Moim zdaniem tak. Dlatego między innymi jest ona bohaterką tej edycji maratonu. Co jeszcze? Tutaj wspomniałeś o bohaterce z Arabii Saudyjskiej. Właśnie w jej sprawie nie orzekał chyba normalny sąd, taki zwyczajny karny, tylko sąd dla terrorystów.
Dokładnie tak.
Z tego co pamiętam.
Dokładnie tak.
Sądy dla terrorystów w Arabii są znane właśnie z nierzetelnych wyroków, drakońskich kar i chyba jeszcze oni nie podali wszystkich dowodów, które ją obciążały. To znaczy proces był niejawny.
Proces był niejawny i tak naprawdę rozprawa w ogóle była tajna, a wyrok ujawniono dopiero kilka tygodni później, co pokazuje łamanie prawa człowieka, prawa do rzetelnego sądu, do rzetelnego wyroku.
Podobnie było właśnie w przypadku Ogby Hashada z Egiptu. To też jest bohater tegorocznej edycji maratonu. Pan Ogba jest osobą niepełnosprawną. On przez wypadek w dzieciństwie stracił prawą nogę bodajże. Został zatrzymany, jak podaje Amnesty, jest między innymi przetrzymywany w więzieniu za aktywizm paradoksalnie swojego brata w obronie praw człowieka. To chyba było w zeszłym roku, jak zrobiono nalot na akademik. Spośród iluś 10 osób zatrzymanych, tylko pan Ogba został zatrzymany na dłużej. Trafił on najpierw do aresztu, później do więzienia, pod jakimiś wymyślonymi zarzutami. I dlaczego wspomniałem o tej nodze? Wspomniałem dlatego, że stracił on swoją protezę, dzięki której mógł normalnie funkcjonować. Przez brak tej protezy jest uzależniony w funkcjonowaniu codziennym od, powiedzmy to roboczo, życzliwości straży więziennej, która w przypadku jego aktywności nie jest życzliwa. Dlaczego tak mówię? Mówię to dlatego, że między innymi nie otrzymywał leków do pielęgnowania kikuta, co może się skończyć między innymi różnymi powikłaniami, chorobami, zakażeniami i pogorszeniem stanu zdrowia. Był też według doniesień torturowany w więzieniu, a proteza, którą mu po iluś miesiącach dopiero dostarczono, według naszych wiadomości jest po pierwsze niedopasowana do jego fizjonomii, do fizjonomii amputowanej nogi, po drugie niefunkcjonalna, powoduje obtarcia. W połączeniu z brakiem leków i maści do pielęgnowania kończyny, tego co z niej zostało, może to być podciągnięte między innymi pod znęcanie się nad więźniem.
Dobrze, mamy tu kilka przykładów z sylwetkami wszystkich bohaterów tegorocznej akcji. Można się pewnie zapoznać na stronie Amnesty International. To odeślimy może do tego miejsca w internecie. Pamiętacie adres?
Na stronie maraton.amnesty.org albo generalnie wpisując w wyszukiwarkę Maraton Amnesty International, pierwsze co wyskoczy, będzie to no właśnie strona poświęcona maratonowi. są tam również przedstawieni bohaterowie. 8 z 9 bohaterów ma również 1,5-minutowe filmiki, w którym są przedstawiane historie tych bohaterów. Jedyna niestety bohaterka z Arabii Saudyjskiej nie posiada takiego filmiku, ale jednak jest to takie rzetelne, powiedziałbym, rzetelna informacja dotycząca właśnie historii, sytuacji samych bohaterów i bohaterek.
No to opowiedzmy jeszcze dokładnie, co będzie działo się tu w Kortowie we wtorek, jak się do waszej akcji w tym roku włączyć i kogo do tego zachęcacie?
Po pierwsze, generalnym takim centralnym ujęciem będzie pisanie listów solidarnościowych w obronie praw człowieka w godzinach 8 do 20 na holu głównym na Wydziale Humanistycznym oraz drugie wydarzenie poświęcone prelekcjom dotyczącym ogólnie tematyki praw człowieka, w której między innymi wystąpią pracownicy Wydziału Prawa i Administracji, jak na przykład dr Marcin Kowalczyk czy profesor Denis Solodow. Co ważne, jeżeli chodzi o Instytut Historii, bo historia, historycy też się włączają, wystąpi profesor Nadie, przedstawi między innymi Kartę Mandę, pierwszą deklarację praw człowieka na świecie, no i profesor Maria Korybut-Marciniak, która opowie, dlaczego brakuje w historii, w historiografii brakuje kobiet jako kobieca połowa dziejów, więc temat jest interdyscyplinarny i przekrojowy, to pokazuje, że jednak w historii można przedstawić prawa człowieka, walkę o prawa człowieka, ale też również ze strony prawa, ze strony części tej teraźniejszej, jak to wszystko wygląda.
A ten sam moment napisania listu, jak wiele czasu zajmuje komuś, kto chce się przyłączyć do akcji, nie jest to pewnie dużo czasu.
Nie, to jest chwila. Generalnie można składać swoje protesty w obronie praw człowieka, czyli właśnie podpisywać listy, bądź pisać listy. Dlatego to rozróżniam, ponieważ zarówno można podpisać wydruk listów, my takie wydruki zapewniamy ze swojej strony, można też pisać tekst własnoręcznie według jakiegoś ustalonego wzoru, bądź bez niego. Na ogół większość listów można pisać w języku albo polskim, albo angielskim. Wiem, że do bohaterki z Białorusi można jeszcze w białoruskim, natomiast szacuję, że około 85-90% listów, jakie otrzymujemy na stanowiskach, jest to podpis wydruku. Tym niemniej jest to jak najbardziej ważny dokument.
I co później dzieje się z tymi listami? Gdzie je przekazujecie?
Te listy zazwyczaj trafiają do ambasad, w których muszą te listy otworzyć, przeczytać, zapoznać się z nim. No i są wysyłane do władz poszczególnych państw w celu przeanalizowania sytuacji tego bohatera czy też bohaterki. No jednak moim zdaniem, jeżeli globalnie włączamy się w te akcje, cały świat się w to włącza, to kilka tysięcy listów nie powinno być w jakiś sposób zignorowane. To stanowi pewien sprzeciw, zalanie listami i upominanie się o prawa człowieka tych właśnie bohaterów.
Przecież rok temu już nawet w samej Polsce napisano około 183 tysięcy listów w obronie praw człowieka. W skali świata było to blisko 6 milionów. My te listy musimy przeliczyć. Zdajemy też raport Amnesty z naszej działalności. Chyba mamy na to około 2 tygodni. Następnie listy zapakowujemy do kopert, adresujemy do ambasady i w cudzysłowie mówiąc, zalewamy ją takimi wydrukami listów bądź listami pisanymi odręcznie.
Warto jeszcze też dodać na temat maratonu pisania listów, że na te akcje, na pisanie listów solidarnościowych wpadli Polacy. Warszawska grupa lokalna w 2001 roku podjęła się tego zadania. Dlaczego maraton? Ponieważ na przełomie 14 i 15 grudnia 2001 roku aktywiści pisali non-stop przez 24 godziny w odpowiedzi na pilne akcje Amnesty i napisano wtedy 2000 listów i rok później to wydarzenie zostało wzięte przez zasięg międzynarodowy i poza Polską dołączyło aż 18 państw i dzisiaj na całym świecie maraton pisania listów jest znany jako Right for Rights. I w ramach zeszłorocznej akcji w Polsce napisaliśmy 183 838 listów, a na całym świecie podjęto co najmniej prawie 6 milionów akcji, co pokazuje, że to wydarzenie jest szerokie, globalne, ogromne i że jest najprostszą formą przedstawienia się, w ogóle stawienia oporu czy protestem przeciwko łamaniu praw człowieka poprzez właśnie podpis.
To już na koniec, panowie. Zaproście do tego, by jutro przyłączyć się do akcji na Wydziale Humanistycznym.
Można pomyśleć, że jeden list, jeden tweet, udostępnienie wydarzenia przez jedną osobę nic nie zmieni. Ale gdyby te 6 milionów osób na całym świecie tak pomyślało, nic by się rzeczywiście nie zmieniło. Więc, drodzy Państwo, ja serdecznie apeluję, aby nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. My w Europie żyjemy w dosyć komfortowych warunkach. Możemy protestować, możemy wyrażać swoje opinie i raczej nikt za to nas nie będzie torturował w więzieniu. Ale w skali świata nie jest to norma. Nie jest to normą w ZEA, nie jest to normą w Egipcie, nie jest to normą w Angolii czy w Wietnamie, gdzie z aktywistami środowiskowymi walczy się, skazując ich za niepłacenie podatków. Rzekome. To jest taka taktyka rządu. Jeśli miałbym o coś prosić, to o to, żeby nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. Nie tylko 10 grudnia, ale i cały rok. Dziękuję.
Co zrobić, żeby wziąć udział w akcji? Wydaje mi się, że wystarczy empatia, zrozumienie drugiego człowieka i wzięcie pod uwagę, że historię tych bohaterów i bohaterek może spotkać i nas. Nie daj Boże, żeby trafić na listy bohaterów maratonu pisania listów Amnesty International.
Nikomu to nie życzę.
Nikomu. Dlatego, że jednak no, gdzieś w jakiś sposób możemy, chociaż pisząc ten list, dając otuchę w liście, czy wzywając władzę, mamy my, że tak powiem, szczerzy obywatele, czy obywatelki państwa polskiego mamy wpływ, czy inni też mieszkańcy jakiejś części świata mają wpływ no, na sytuację na przykład bohatera, czy bohaterki z innego państwa. Również należy dodać, że w przypadku bohaterów z Kanady pokazuje to też, że w państwie demokratycznym również mogą być łamane prawa człowieka, czyli to nie jest tak, że w demokratycznym państwie jest idealnie, te prawa człowieka nie są łamane. No właśnie są, dlatego też trzeba zwracać uwagę na część tych państw demokratycznych, aby te prawa człowieka jak najbardziej wzmocnić, ale też wzmacniać na arenie międzynarodowej tematykę praw człowieka.
Czy taki list można też wysłać, nie pojawiając się stacjonarnie, na przykład w ramach waszej akcji, w sensie na przykład online, pobrać go, podpisać własnoręcznie i gdzieś skierować?
Można generalnie wysłać poprzez właśnie wspomnianą stronę Maraton Pisania Listów Amnesty International petycję, podpisując się, więc można to zrobić online. Jest też przypisany do każdego bohatera list, który można również napisać, przepisać, więc to jest wszystko już teraz w dobie XXI wieku transparentne i widoczne.
Mimo wszystko zapraszamy jutro przede wszystkim na Wydział Humanistyczny i też do udziału w prelekcjach przygotowanych z okazji tego wydarzenia. W naszym studiu o maratonie opowiadali Andrzej Bogórski i Jakub Kowalski. Dziękuję panowie za spotkanie.
Dziękuję bardzo.